ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, a z nami gość, poseł Lewicy Andrzej Rozenek. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
No są wakacje, słuchają nas dzieci. Czy zanim będziemy o polityce rozmawiali, możemy zrobić im prezent?
Pewnie.
Pewnie. To mam dla pana króciutki wierszyk. Chciałbym, żeby pan odczytał go dzieciom. Znają go wszyscy. Myślę, że lubią. Andrzej Rozenek.
A kapusta rzeczy smutnie. Moi drodzy, po co kłótnie? Po co wasze swary głupie? Wnet i tak zginiemy w... zupie.
Nie ma pan wrażenia, że brzechwa jest dziś bardzo aktualna i nie tylko dla dzieci?
Panie redaktorze, brzechwa był zawsze aktualny. To jest, wiele jest wierszy brzechwy, z których można by wyciągnąć mądre rzeczy. Oczywiście.
A czy z tego wiersza czegoś mądrego nie mogliby wyciągnąć liderzy na przykład SLD i Platformy Obywatelskiej, którzy no, kopią się po kostkach, ile wlezie w ostatnich dniach?
Może zacznijmy od tego, że już pierwszego czy drugiego dnia po pierwszej turze Robert Biedroń wyraźnie poparł Rafała Trzaskowskiego. Nie było żadnych wątpliwości, że go popiera, tak?
I jakby pan teraz, ładnie, a ja jednak teraz przeczytam, opowiadanie... co Włodzimierz Czarzasty na przykład pisze, mówi o waszych przyjaciołach z opozycji. Może powiecie swoim głupawym wyznawcom, żeby przestali opluwać Roberta i Lewicę. Tak na przykład pisze Czarzasty. Albo wróg jest gdzie indziej, Borysie, PiS to partia, z którą powinieneś walczyć, nie z Lewicą. Ucz się od Rafała, jak nie być aroganckim. No elegancja, Francja, Wersal, nic tylko popcorn
no,
kupować i obserwować.
No to nie jest... wcale nie jest nieeleganckie, moim zdaniem jest nadzwyczaj słuszne i rzeczywiście Borys Budka pomylił wrogów. Lewica nie jest wrogiem.
Głupawi wyznawcy
no
Platformy
Obywatelskiej. To jest oczywiście mocno przerysowane stwierdzenie nieeleganckie.
Potrzebne?
Nie, niepotrzebne, ale to proszę zrozumieć, z czego to wynika. Próba przerzucenia porażki Rafała Trzaskowskiego na lewicę przez niektórych, podkreślę, niektórych polityków Platformy Obywatelskiej jest po prostu bardzo przykra.
Jest o czym rozmawiać.
Ja ostatnie dwa tygodnie kampanii spędziłem razem z Michałem Kamińskim wspierając Rafała Trzaskowskiego. Nikt mnie o to nie prosił. Zrobiłem to z własnej woli. I dzisiaj jak czytam, że to przez lewicę Rafał Trzaskowski przegrał, to po prostu mi się robi bardzo przykro. To jest nieprawda.
RMF24.pl. To jest ważny adres, bo tam można nie tylko usłyszeć, jak Andrzej Rozenek recytuje wiersze, ale też to zobaczyć, więc zapraszam. Jeszcze w kampanii wyborczej, panie pośle, Robert Biedroń mówił na przykład tak, ta platforma z koniem na łby się chyba pozamieniała. To jest Wersal?
No dobrze, ale będziemy teraz szukali różnych cytatów po drugiej stronie. Ja naprawdę nie jestem skory do tego typu rozmów. Jestem za tym, żeby opozycja współpracowała ze sobą na tyle mocno, jak tylko może. Ale nie gubiła też różnic, które są między nami, bo jednak czym innym jest lewica, czym innym jest partia liberalno-konserwatywna, jaką jest Platforma Obywatelska. My te różnice oczywiście staramy się podkreślać, najczęściej nie walcząc z Platformą, bo to nie jest nasz przeciwnik.
A czy wytykanie Platformie, że przegrała szósty raz wybory, to jest ta koncyliacyjna strategia opozycji na to, walczyć razem?
Ma pan rację, panie redaktorze. Wolałbym mówić na przykład o udanych projektach, o tym, że wspólnie opozycja stworzyła listy do Senatu i dzięki temu dzisiaj mamy 51 senatorów i senatorek w Senacie i możemy mówić, że Senat jest w pełni demokratyczny.
Właśnie, cóż tego, że ja mam rację, ale to może Włodzimierzowi Czarzastemu trzeba powiedzieć, żeby nie wytykał Platformie, że szósty raz przegrała wybory, skoro Lewica przegrała te wybory raz. Któryś, kolejny.
Lewica niedawno weszła do Sejmu, co było ogromnym sukcesem po niebycie przez
całą
kadencję.
Wyborów nie wygrała, panie pośle.
Zrobiła całkiem przyzwoity wynik, ponad 12%. I nie przypominam sobie drugiej takiej sytuacji, kiedy partia, która wypadła z Sejmu, do niego wróciła. Zatem my możemy mówić o pewnych sukcesach. Oczywiście nie wygraliśmy wyborów, ale Platforma też nie wygrała i takie są fakty. Jeżeli ktoś 6 razy przegrał, no to 6 razy przegrał, no i nie ma co dyskutować.
A który raz przegrała
to
Lewica,
są fakty.
Panie pośle?
Zależy w jakiej kategorii, w jakim
no dobrze. Dlaczego nie doszło do spotkania Roberta Biedronia i Rafała Trzaskowskiego przed drugą turą wyborów?
No ujawniła to pani Pomaska, zdaje się, u pana redaktora zresztą w audycji, że nie było czasu na to. No jak się słyszy takie słowa, to naprawdę się robi przykro. No,
ale okej,
znaczy, że nie było czasu?
wersja Agnieszki Pomaskiej, a wersja wasza. To znaczy, wyście dzwonili do Rafała Trzaskowskiego, panowie ze sobą rozmawiali, umawiali się na takie spotkanie?
Z tego, co wiem, to sztabowcy Roberta Biedronia kontaktowali się ze sztabowcami Rafała Trzaskowskiego.
Czy Robert Biedroń dzwonił do Rafała Trzaskowskiego?
Tego nie wiem. Nie chcę fantazjować.
To nie jest naturalne?
Wiem
że
na pewno, że sztabowcy
rozmawiają?
To robili. Pewnie jest, ale skoro są sztaby i one nadal funkcjonują i sztaby uzgadniają różne szczegóły, to myślę, że działo się to na poziomie sztabów i nie ma w tym też nic złego, bo ja rozumiem, że kandydat szczególnie, który przeszedł do drugiej tury, może być zajęty, może nie mieć czasu akurat na rozmowy. Sztabowcy muszą mieć czas i muszą mu przekazać uzgodnienia.
I pan traktował Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze jako swojego kandydata?
W zasadzie tak. Ja wyraźnie napisałem i wszędzie to zostało opublikowane, że popieram Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze. Natomiast z jednym małym zastrzeżeniem. Ja mam oczywiście sporo różnych uwag do Rafała Trzaskowskiego. Nie we wszystkim się z nim zgadzam. Kilka razy podkreślałem, że jego polityka personalna w mieście mi się nie podoba i to, że zwolnił na przykład panią dyrektor Ewę Gawor z funkcji szefa bezpieczeństwa miasta, uważam za skandalicznie niemądrą decyzję i będę zawsze o to się upominał.
Okej, pan powiedział, ja jestem za Rafałem Trzaskowskim w drugiej turze, będę na niego głosował.
Tak. Mało tego, czy Robert uczestniczyłem
Biedroń,
w kampanii.
Czy Robert Biedroń dokładnie w taki sam sposób się zachował? Powiedział, będę głosował na Rafała Trzaskowskiego?
Dokładnie w taki sam sposób powiedział to Robert Biedroń.
Powiedział, żebyśmy wybrali za 2 tygodnie prezydenta RP, który będzie także rzecznikiem głosu Lewicy. Dzisiaj naturalnym wydaje się, że taką osobą jest Rafał Trzaskowski. I umawiał się z nim na te rozmowy. Przychodził tutaj pan poseł Gawkowski, który mówił, będą rozmowy, no chcemy porozmawiać. Tych rozmów nie było. Może trzeba było mocniej stanąć za tym Rafałem Trzaskowskim, skoro tak bardzo chcecie współpracować.
Bardzo wielu moich kolegów i wiele moich koleżanek bardzo mocno włączyło się w kampanię Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze. I no, naprawdę dziwię się panu Borysowi Budce, że tego nie dostrzegł. Dziwię się, że nie widział ogromnego zaangażowania na przykład marszałka Kamińskiego, który razem ze mną w naszym okręgu wyborczym w zasadzie codziennie gdzieś był i agitował za Rafałem Trzaskowskim. Ale panie redaktorze, powiem panu jeszcze gorszą rzecz. Niestety na tych naszych spotkaniach brakowało ludzi z Platformy Obywatelskiej. Nie przychodzili posłowie, którzy się obrażali z jakichś tam powodów. Często brakowało działaczy Platformy Obywatelskiej, więc to nie jest tak, że można przerzucić winę na resztę opozycji, a Platforma może powiedzieć o sobie, zrobiliśmy wszystko, co się dało.
Pomoże mi pan zrozumieć, bo jest rzecz, której nie rozumiem. Skoro tak bardzo nie chcecie Prawa i Sprawiedliwości, tak bardzo mocno mówicie, że Prawo i Sprawiedliwość to zło, to dlaczego nie potraficie wznieść się ponad takie partykularne, formacyjne, partyjne interesy i stanąć razem, nawet w takiej jednej konkretnej chwili w czasie wyborów prezydenckich.
Właśnie, panie redaktorze, usiłuję panu udowodnić, że to zrobiliśmy. I mogę teraz wyjąć kalendarz i powiedzieć panu, co przez te 2 tygodnie dokładnie zrobiłem. Kiedy byłem w Otwocku, kiedy byłem w Błoniu, kiedy byliśmy w Grodzisku Mazowieckim, kiedy byliśmy... W zasadzie byłem w każdym powiecie z naszego okręgu.
Okay. I czy tam widział pan kandydatów opozycji za Rafałem Trzaskowskim stojących? Kosiniak-Kamysz, Biedroń razem z Trzaskowskim?
Widziałem na przykład marszałka Michała Kamińskiego, który stał obok mnie. Widziałem pana posła Macieja Laska, który stał obok mnie na rynku w Piasecznie i uważam, że to był dobry obrazek.
Okej, ja pytam o kandydatów, bo tu jest obrazek, którego chyba jednak zabrakło.
Jednoznacznie Robert Biedroń poparł Rafała Trzaskowskiego. Co do pozostałych, wydawało mi się, że na początku zrozumiałem, że pan Hołownia też popiera Rafała Trzaskowskiego, natomiast potem nastąpiły jakieś dziwne jakby zwroty akcji, których ja nie rozumiem. Natomiast no, Władysław Kosiniak-Kamysz, jak to zawsze z PSL-em, no, zachował taką totalną odrębność i starał się pokazać, że PSL jest ponad wszystko. To nie było oczywiście rozsądne. Trzeba było tutaj dać czytelniejszy sygnał swoim wyborcom, bo być może to były te głosy, których zabrakło.
Ile protestów wyborczych w Sądzie Najwyższym złożyła Lewica?
Nie umiem tego powiedzieć.
Składaliście protesty
wyborcze?
Nie
robiliśmy takiej akcji skoordynowanej, natomiast wiem, że biura poselskie pomagały obywatelom w pisaniu takich protestów.
Dostawaliście sygnały od swoich wyborców, wyborców Lewicy?
Tak, były takie sygnały i były one przekierowywane do różnych pracowników, którzy się znają na prawie i oni pomagali skonstruować takie wnioski, bo to nie jest takie proste napisać. To
dlaczego protest. Lewica nie zrobiła takiej akcji jako partia, jako partie, które tworzycie, jesteście razem w Sejmie? Dlaczego nie było skoordynowanej akcji w tej sprawie?
Wydaje mi się, że taką skoordynowaną akcję zrobiła Koalicja Obywatelska. I jakby
to jest jedna.
Tam większość zapału wyborców poszła. My tam, gdzie była taka potrzeba, przyjmowaliśmy oczywiście na dyżurach poselskich i instruowaliśmy ludzi, jak to zrobić, żeby to było przyjęte przez Sąd Najwyższy, bo te protesty są dosyć skomplikowane.
A komitet wyborczy stojący za Robertem Biedroniem nie widział potrzeby złożenia takiego protestu?
Myślę, że gdyby więcej było takich interwencji, to pewnie byśmy to robili, a ponieważ były to ślady interwencje, bo wszyscy poszli tak do Koalicji Obywatelskiej, no to tam udało się własnymi siłami posłów to zrobić.
Pośle, ale to niech Koalicja Obywatelska się tym zajmie, my popatrzymy z boku.
Nie, panie redaktorze, no jeszcze raz, bo pan przekręca trochę moje słowa. Wyraźnie, tam gdzie była taka potrzeba, biura poselskie pomagały w konstruowaniu takich wniosków.
Nie, ja pytam o to, dlaczego Lewica i Komitet Wyborczy stojący za Robertem Biedroniem nie widział potrzeby złożenia protestu.
To nie jest kwestia tego, że nie widział. Jeżeli by była na przykład sytuacja taka, że mnóstwo naszych wyborców Lewicy przyszłoby do biur poselskich, zadzwoniło, skontaktowało się i powiedziało, mamy tyle i tyle informacji o przekrętach przy urnach i chcemy, żebyście nam pomogli, no to oczywiście, żebyśmy zadziałali.
Czyli ale po prostu nie było takich sygnałów.
Nie było aż tylu sygnałów. Były jednostkowe sygnały, na które oczywiście zareagowaliśmy zgodnie z prawem i wydaje mi się, że to chyba dobrze.
Prawie 3 tygodnie po pierwszej turze wyborów wiecie już, dlaczego prawie 2 miliony wyborców Lewicy z jesieni nie zagłosowało na Roberta Biedronia?
Ja to chyba wiem najlepiej, bo ja podobną historię przechodziłem w Warszawie, gdy zastąpiłem Andrzeja Cylińskiego.
Tak, Czarzasty mówi o syndromie
trudnych, Rozenka. W trudnych okolicznościach i rzeczywiście najpierw były całkiem przyzwoite sondaże, 7% nawet. A potem, gdy ludzie przestraszyli się Patryka Jakiego, okazało się, że w pierwszej turze wszyscy głosują na tego, który ma największe szanse z nim wygrać. Nawet doszło do tego, że Rafał Trzaskowski wygrał w pierwszej turze. I rzeczywiście ten elektorat odpłynął. Co najciekawsze, gdy porównać moje wyniki w wyborach na radnego, bo jednocześnie startowałem na radnego i na prezydenta, to w tym samym okręgu wyborczym więcej głosów dostałem na radnego niż jako kandydat na prezydenta. To znaczy, że po prostu nasi wyborcy są tak przestraszeni PiS-em, że w takich okolicznościach wybierają tego, który jest najsilniejszy.
Okej, ale zastanawiał się pan na tym, dlaczego Krzysztof Bosak na przykład potrafił utrzymać wyborców Konfederacji, którzy też przecież mogli odpłynąć już w pierwszej turze, a jednak przy nim zostali.
No to jest proste.
A Robert Biedroń nie.
Wyborcy Konfederacji po prostu nie są tak przywiązani do demokracji, nie są tak przywiązani do wolności i nie jest ich tak łatwo przestraszyć rządem, który zmierza w kierunku dyktatury, bo oni sami by chcieli taką dyktaturę wprowadzić, tylko bardziej brunatną niż to robi Prawo i Sprawiedliwość i to jest jasne, proste wytłumaczenie.
Czy w czasie kampanii wyborczej działacze SLD wyborcy alarmowali, że Robert Biedroń staje się kandydatem jednego tematu?
Nie słyszałem takich głosów. Wręcz uważam, że te postulaty, które Robert Biedroń wciągnął na sztandar, czyli na przykład 1 milion mieszkań, najniższa emerytura 1600 zł, 7,2 PKB na służbę zdrowia, leki po 5 zł dla seniorów, to są postulaty, z którymi Lewica będzie nadal iść. I to jest pewien dorobek, z którym powinniśmy trwać do najbliższych wyborów.
Tak, miał to w programie, mówił o tym na spotkaniach z wyborcami, a dla wielu, także ludzi Lewicy, pozostał kandydatem, którego głównym hasłem jest LGBT. Proszę posłuchać, co mówił Aleksander Kwaśniewski tuż po wyborach w tym studiu. To był z jednej strony efekt polaryzacji, ale z drugiej przestrzelono z oceną oczekiwań elektoratu lewicowego. Lewica uznała, że ta światopoglądowa sfera będzie numerem jeden. Tu popełniono błąd.
Ja generalnie bardzo szanuję pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Myślę, że on może mieć tutaj trochę racji, ale z drugiej strony chyba nie ma wymówki. Nie możemy sobie mówić my jako lewica, że nie ma dobrego czasu na walkę o prawa człowieka. Że odłóżmy te prawa człowieka na powiedzmy za 5 lat, może będzie lepsza sytuacja, może ludzie będą chcieli bardziej o tym rozmawiać. Bo no, prawa człowieka są fundamentem programu każdej lewicy na całym świecie. I no, ja nie znajduję argumentu, żeby powiedzieć, słuchajcie, no, w tym roku akurat nasz kandydat nie będzie naszym kandydatem, bo jest gejem, tak? To lewica nie może po prostu w ten sposób postępować. My tego w ogóle nie bierzemy pod uwagę.
Sam Biedroń, chcąc nie chcąc i przedstawiając bardzo wiele pomysłów, bardzo ciekawych, również dotyczących sfery socjalnej, został utożsamiony tylko z jednym punktem programu, czyli tolerancji, wolności dla środowisk LGBT, a na ten postulat i cała Polska, ale jak się okazało, również środowiska lewicy w całości nie są jeszcze przygotowane.
Ja myślę, że to jest diagnoza przesadzona, a nawet jeżeli jest w niej dużo prawdy, no to kiedyś trzeba zacząć, od czegoś trzeba zacząć. I zmiana postrzegania środowisk LGBT być może właśnie się zaczęła od kandydatury Roberta Biedronia. Ja wiem, jak jest w Polsce i naprawdę jeżdżę po Polsce i widzę, że w pewnych środowiskach homofobia jest tak głęboko zakorzeniona, że będzie bardzo ciężko z nią walczyć. Ale mimo wszystko, no musimy do licha kiedyś zacząć. No nie możemy tego odkładać na wieczne nigdy i cały czas sobie mówić jeszcze nie teraz, bo są ważniejsze sprawy. To jest jedna z najważniejszych spraw, bo wolności człowieka nie mogą być odkładane, nie mogą być schowane ze względów taktycznych, politycznych. Oczywiście każdy powie, że nie wiem, wystartowałby na przykład Wodek Czarzasty, to miałby lepszy wynik, ale my tego nie wiemy.
Proszę pomyśleć przez chwilę. Pan jest teraz z SLD związany. W związku z tym, czy dla wyborcy SLD, takiego tradycyjnego wyborcy SLD, Włodzimierz Czarzasty nie byłby lepszym kandydatem na prezydenta?
Może by był, może by nie był, tego nie wiemy, bo tego nie sprawdziliśmy.
Nie zdobyłby więcej głosów niż 2%?
Przypominam to, co nazywa Włodek Czarzasty syndromem Rosenka. Ja uważam, że to było kluczowe, a nie to, że Robert Biedroń ma taką orientację, a nie inną. Natomiast z kolei
nie chodzi o orientację, chodzi o postulaty, które się
ale
zgłasza.
Proszę zwrócić uwagę, no, jak Robert brał udział w debatach i był ten temat poruszany, to wielu ludzi ze środowiska LGBT miało do niego pretensje, że zbyt mało radykalnie o tym mówi.
Czyli nie zadowolił ani tego środowiska, ani środowiska SLD.
Bo kandydat nie jest po to, żeby zadowolić kogoś.
Proszę
kandydat
wybaczyć, jest, jednak jest. Wybory trochę nie, na tym polegają.
Kandydat jest po to, żeby wnieść na sztandary pewne postulaty i do nich przekonać ludzi.
To znaczy, że nie przekonał, skoro 2,2 na koniec dostaje.
Tak, tylko proszę pamiętać, że polityka nie kończy się w dniu końca pierwszej tury wyborów. Polityka jest nieustannie dziejącym się procesem. I ten proces zainicjował Robert Biedroń. Wniósł na sztandary pewne ważne postulaty, wśród nich też postulat obrony praw człowieka. I ja uważam, że to jest ogromna wartość. I ta wartość będzie niesiona przez lewicę nadal. Niezależnie od tego, czy się to komuś podoba, czy nie, my będziemy bronić praw człowieka, również praw mniejszości.
Czy nie żałuje pan, że to nie Zandberg albo Czarzasty
nie,
byli kandydatem na prezydenta?
Wręcz uważam, że powinniśmy się szczycić tym, że w Polsce na prezydenta kandydował gej, który tego nie ukrywa, który nie jest kryptogejem jak wielu innych polityków, szczególnie z prawicy, który potrafi o tych sprawach w sposób bardzo normalny rozmawiać, który ma fantastycznego partnera, który niestety za mało się udzielał w tej roli w kampanii.
Tu uważam, że Krzysztofa Śmiszka.
Oczywiście, że tak, to jest niesamowicie mądry człowiek, który powinien po prostu brylować w tej kampanii.
To dlaczego go nie było?
No jest to skromny człowiek z drugiej strony. Myślę, że to zwyciężyła ta jego skromność. Szkoda, bo oni stanowią fantastyczny duet i być może przekonaliby więcej ludzi do tego, że jednak nie ma nic złego w tym, że geje mieszkają razem, lesbijki mieszkają razem, że chcą mieć dzieci, chcą je wychowywać. To naprawdę są normalne ludzkie sprawy.
A rozczarowali pana ci wyborcy Roberta Biedronia z pierwszej tury, którzy w drugiej turze zagłosowali na Andrzeja Dudę, bo to jest kilkanaście procent wyborców.
Tak szczerze średnio wierzę w te badania. No, nie znam żadnego
wyszli
wyborcy.
Wyszli z lokalu wyborczego i okłamali ankietera.
Nie wiem, no ja patrzę po swoim otoczeniu, po swoich koleżankach, kolegach, nie znam nikogo, naprawdę. Z mojego otoczenia, kto deklaruje się, że jest lewicowcem i zagłosował na Andrzeja Dudę, no bo to się po prostu kłóci, to się kłóci z rozumem. Jak lewicowiec może zagłosować na kogoś takiego?
Może po prostu trzeba wyjść z bańki warszawskiej i popatrzeć w inne miejsce.
Panie redaktorze, ja nie jestem w bańce warszawskiej, jestem posłem spod Warszawy, z miejscowości takich jak Ząbki, Wołomin.
I to wciąż nie jest cała Polska, panie pośle.
Ale to jest mniej więcej taki przekrój jak cała Polska, bo jak pan pojedzie kawałek za Wołomin, to tam już mamy takie małe Podkarpacie podwarszawskie i tam no naprawdę, nawet tam ci nasi działacze absolutnie nie wyobrażam sobie, żeby głosowali na Dudę.
Ile pieniędzy wydaliście na kampanię Roberta Biedronia?
Nie wiem.
Ma pan pojęcia, ile pieniędzy wydaliście?
Nie mam zielonego pojęcia, ponieważ nie zajmuję się finansami i nawet nie byłem uczestnikiem sztabu, który by się tymi sprawami zajmował. Nie wiem.
W listopadzie kongres...
Na pewno nie 2 miliardy, panie redaktorze.
No, jeśli już to miliony pewnie, ale...
Nie, 2 miliardy Prawo i Sprawiedliwość wydało na kampanię Andrzeja Dudy.
W listopadzie kongres programowy, w grudniu kongres zjednoczeniowy Lewicy. Nie pierwszy raz będziecie się jednoczyć. Dobrze pan o tym wie, bo obserwuje pan te procesy jednoczeniowe na Lewicy od lat. No dobrze, jest wspólny statut. Robert Biedroń mówił tak. To początek konsolidacji wszystkich sił lewicowych, postępowych. Dopiero początek. To kto będzie z wami w tej nowej Lewicy?
Na razie konsolidujemy Wiosnę i SLD. Te dwie partie już podjęły decyzję o połączeniu. Myślę, że następnym etapem będzie doproszenie w jakiejkolwiek formule, może to być dosyć luźna formuła konfederacyjna, pozostałych partii, takich jak Partia Razem, ale również takich mniejszych jak Unia Pracy, PPS. Z nimi wszystkimi nam się dobrze współpracuje. Chcielibyśmy tworzyć jakiś jeden wspólny organizm, tak jak się to udało w klubie
parlamentarnym. Partia Razem nie chce być z wami w tej jednej partii i mówi o tym otwarcie. Ale
dlatego
i
mówię
głośno.
O formule konfederacyjnej.
Natomiast pytałem o Unię Pracy Krzysztofa Gawkowskiego. Czy było zaproszenie? Nie było takiego zaproszenia. No bo... Rozumie pan dlaczego, skoro od grudnia już mówicie o tym zjednoczeniu, do grudnia następnego roku nie prowadzicie rozmów chociażby z Unią Pracy, żeby była razem z wami?
Proces jest trudny. Sam proces połączenia Wiosny i SLD jest bardzo trudny. Niech on się najpierw zakończy. Dopiero wtedy będziemy rozmawiali z innymi partiami, jak będzie ta współpraca nasza wyglądała. Jeżeli
dlaczego
to będzie konfederacja,
ten proces?
Bo mamy dwie struktury, kompletnie różne. W jednych jest skostniały szkielet partyjny, znany od lat, SLD-owski. W drugich jest takie dobrowolne ruszenie społeczne, jakim jest Wiosna. To wszystko
się liderzy trudno... chcą się połączyć, a te struktury już może niekoniecznie.
Nie, struktury bardzo chętnie chcą się połączyć. Ja to obserwuję w swoim okręgu i to zaangażowanie, temperament Wiosny plus doświadczenie SLD to jest idealne połączenie. Tu naprawdę pasuje to do siebie idealnie jak dwa klocki puzzli. Tylko problem polega na tym, że my musimy ten proces dokończyć, bo znowu nam ktoś będzie zarzucał, że się łączymy, nie możemy się połączyć. Więc zakończmy ten proces, skoro już jest statut napisany, już wiemy jak to zrobić. Jest program, jest ta mapa drogowa narysowana, to trzeba to wykonać i proszę mi wierzyć, że będą następne kroki. Nie zakończymy na tym. Chcemy naprawdę stworzyć konfederację lub federację wszystkich sił lewicowych, po to, żeby nikt nie został zostawiony z boku, żeby nikt nie mówił, że nie może uczestniczyć w tym naszym dziele budowania lewicy od nowa. Bo
i będziecie na przykład zapraszać zielonych, którzy są dzisiaj w Koalicji Obywatelskiej?
Tak, musimy zaprosić zielonych, dlatego że bez zielonych, czy też bez programu, jaki stoi za zielonymi, nie ma współczesnej lewicy. Ja sobie nie wyobrażam tego, żebyśmy nie podjęli bardzo aktywnego dialogu z zielonymi. Z góry nie przesądzam, jaki będzie tego efekt, ale ten dialog na pewno musi nastąpić. Zresztą lewica, mówię tu o SLD i o Wiośnie i o Partii Razem, te programy związane z Zielonym Ładem już dawno ma w swoich statutach i w swoich programach wyborczych, także tu nas praktycznie nic nie dzieli z zielonymi.
A kto stanie na czele tej nowej lewicy?
Będzie dwie przewodniczące.
I duet Czarzasty-Biedroń to jest dla pana naturalny duet, który powinien się tam pojawić?
Prawdopodobnie tak, chociaż oczywiście o tym zadecydują wybory demokratyczne, które wskażą dwóch liderów, którzy będą przewodzić tej nowej sile.
A obie partie w tym zjednoczeniu będą miały taką samą siłę? Czy,
tak.
Czy SLD przeważy głosami?
Skonstruowany ten statut, że wybory na dwóch przewodniczących będą się odbywały na szczeblu centralnym i na szczeblach wojewódzkich. I zawsze będzie tak, że jedna osoba będzie z partii Wiosna, druga z partii SLD. W związku z tym, jak widać, jest 50-50 i tutaj nie ma żadnej przewagi. Nikt nie może powiedzieć, że jest pokrzywdzony.
Sekretarz Generalny Wiosny Krzysztof Gawkowski już w grudniu zeszłego roku mówił tak. W 2023 roku nie będzie 49 posłów i posłanek lewicy, nie będzie dwóch senatorów, będzie nas ponad 231 mandatów w polskim parlamencie. To jest nasz cel. Pan się już uśmiecha, rozumiem, widząc ten wielki sukces w 2023 roku.
Za to szanuję właśnie Krzysztofa Gawkowskiego, że jest takim optymistą.
Że ma wizję.
No że właśnie, ma takie wizje.
To by oznaczało, że Lewica w 2023 roku zdobędzie jakieś 50% głosów w wyborach parlamentarnych.
Były już takie sytuacje w polskiej współczesnej historii, że
wielu
Lewica zdobywała
widzów już nie pamięta
43% głosów. Niestety zostało to w sposób spektakularny, zmarnotrawione. I między innymi dlatego dzisiaj Lewica przeżywa taki kryzys, jaki przeżywa.
Okej, i pan dzisiaj, poseł Lewicy, wierzy w to, że w 2023 roku będzie pan na listach takiego komitetu, który zdobędzie 40-50% głosów?
Panie redaktorze, jestem z założenia niewierzący, ale generalnie zrobię wszystko, żeby tak było.
No, ale okej, ale pana zdaniem, tak realnie patrząc... To jest możliwe?
Skoro Prawo i Sprawiedliwość może dzisiaj pełnić rządy jednopartyjne, a przecież Prawo i Sprawiedliwość nie jest partią, która ma jakiś wybitny program albo wybitnego lidera, no to nie widzę żadnego problemu, żeby Lewica z takimi siłami, z takimi liderami nie stanęła do walki z PiS-em i nie wygrała tej walki. Ja to wierzę, że jest to możliwe.
Nie jest dla pana wybitnym liderem.
Nie jest. Nie jest. Mogę wskazać wiele powodów, dla których nie jest i dla których uważam, że jest szkodnikiem, a nie liderem.
To dlaczego Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy i tę władzę utrzymuje?
Bo jesteśmy na takim etapie, że Prawo i Sprawiedliwość stało się partią populistyczną, gra na najniższych instynktach ludzkich, i uprawia politykę, która prowadzi niestety nas do bardzo zgubnych skutków gospodarczych i społecznych.
Myśli pan, że czyli... nie używając populizmu, Lewica jest w stanie przejąć władzę?
Historia uczy, że po rządach populistów, rządach dewastatorów państwa i rządach ludzi, którzy szkodzą państwie, przychodzą rządy mądrych ludzi. I w związku z tym wierzę w to, że Lewica ma tu ogromną szansę.
Pytał pan swoich kolegów, koalicjantów z partii Lewica Razem, o te pieniądze, te dodatki, które no, niektórych zdziwiły, jeśli chodzi o rozliczenia
myślę,
finansowe.
Że to jest bardzo delikatna sprawa i wolałbym w niej się nie wypowiadać. Odsyłam tutaj do
dlaczego?
Rzeczniczki pani do Doroty Olko. Nie wiem po prostu. Nie znam tej sprawy i wolę się nie wypowiadać,
no nie,
bo...
Patrzy pan na doniesienia, z których tak. wynika, że pana koledzy, którzy raczej są za ograniczaniem pensji w polityce, pobierają pieniądze z subwencji partyjnej i to jest poziom 150-180 tysięcy złotych rocznie, to jaka jest pana pierwsza myśl?
Pierwsza myśl jest taka, żeby porozmawiać z rzeczniczką partii.
I rozmawiał pan?
Nie, no ja to odsyłam dziennikarzy po prostu do pani
rzeczniczki. Nie, rozumiem,
rzeczniczki.
Dziennikarze, ale pan jako człowiek z tego środowiska, przecież to także w pana
uderza. Ja uważam, że tę sprawę trzeba będzie jakoś wyjaśnić i oczekuję właśnie, że pani rzeczniczka tę sprawę jakoś przedstawi w sposób zrozumiały.
Ale to nie są informacje z dzisiaj, to nie są informacje z wczoraj, panie pośle. No już od dłuższego czasu o tym wiemy. Wyjaśnialiście tę sprawę?
Ja nie, ja się tym nie zajmowałem, przepraszam bardzo, ale jestem... człowiekiem od innych spraw. Zajmuję się głównie sprawami bezpieczeństwa, sprawami mundurowych. Natomiast wiem, że taka dyskusja na pewno jest przed nami i być może na klubie będzie ten temat podejmowany.
Być może. To nie jest oczywiste, że powinien być podjęty.
No, o tym zadecyduje prezydium klubu, w którym nie jestem. Więc...
To a propos spraw międzynarodowych, krótko na
mówię
koniec.
Mówię dlatego ostrożnie.
Domagacie się posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, jeśli chodzi o posłów Lewicy i chodzi o sytuację na Krymie. Złożyliście w Kancelarii Prezydenta albo BBN nie taki wniosek?
Tak. Tak, został taki wniosek złożony.
Jest jakaś
reakcja?
Podpisały
się pod tym wnioskiem trzy osoby, które zasiadają w Komisji Obrony Narodowej, czyli ja, pan poseł Krutul i pani posłanka Pawłowska. Czekamy na reakcję. Uważamy, że no, dość już takich sytuacji, że mądry Polak po szkodzie. To, co się dzieje na Krymie, jest wysoce niebezpieczne, a dzieje się to paradoksalnie blisko naszych granic. Dlatego Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna się zebrać. Prezydent powinien zasięgnąć opinii byłych prezydentów, byłych premierów, porozmawiać również z liderami opozycji, bo musimy być przygotowani na najgorsze warianty.
Przypomnę, no tak, bo mówicie, jesteśmy zaniepokojeni, że Federacja Rosyjska może chcieć kolejny raz poszerzyć swoje terytorium, a w tle jest problem wody na Krymie.
Tak.
I mówicie tak, trzeba omówić tę sytuację i ewentualnie podjąć jakieś kroki, dzięki którym Ukraina mogłaby czuć nasze wsparcie. Konkretne trzy kroki, które możemy podjąć, żeby Ukraina mogła poczuć nasze wsparcie.
Wielokrotnie w dyplomacji były takie sytuacje, że poprzez wspólne działanie wielu państw, na przykład Unii Europejskiej, udało się zatrzymać różnego rodzaju bardzo przykre sytuacje. Myślę, że tutaj nasza dyplomacja mogłaby odegrać znaczącą rolę, gdyby ona rzeczywiście funkcjonowała jak należy.
Ale co konkretnie miałaby zrobić?
Przypominam, wojnę w Gruzji. Tam pojechali przedstawiciele kilku państw i tę wojnę de facto zatrzymali.
Polski prezydent powinien pojechać dzisiaj na Krym?
Nie, ja o tym nie mówię. Ja uważam, że najpierw powinna się odbyć Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Powinniśmy zapoznać się z tą sytuacją i przedsięwziąć kroki, które będą...
O te kroki pytam, panie pośle. No to chciałbym usłyszeć, jakie to są kroki.
Działalność dyplomatyczna przede wszystkim. Być może trzeba zwołać jakieś posiedzenie specjalne NATO w tej sprawie, bo mamy sytuację, gdy nie ma wody, a to jest sytuacja naprawdę skrajna, to wiemy, że państwa są w stanie podjąć szczególne działania, łącznie z wojną. Bo jaki wybór ma tutaj Federacja Rosyjska? Nie dostarczą tej wody ciężarówkami. Skoro gromadzą wojska na granicy ukraińsko-rosyjskiej, to znaczy, że robią to z jakiegoś powodu.
Czyli mamy działania dyplomacji, mamy ewentualnie sąsiad. Czyli działania dyplomacji, ewentualnie zwołanie jakiegoś obrad NATO i po trzecie...
Naprawdę, niereagowanie na to, co się dzieje na Ukrainie, doprowadza do tego, że Rosja putinowska staje się coraz bardziej bezczelna. I do tej pory, zanim PiS nie rządził, w naszej dyplomacji była pełna zgodność. Cała opozycja popierała walkę Ukrainy o samostanowienie i o integralność terytorialną. Dzisiaj ja tego nie widzę i nasza dyplomacja po prostu siedzi i milczy.
A trzeciego kroku ja nie widzę, panie pośle.
Bo może dwa wystarczą. Nie zawsze trzeba robić trzy kroki. Trójka jest piękną liczbą, ale może dwa wystarczą. Zgoda. A może wystarczy jeden, ale sensowny i taki, który rzeczywiście wybrzmi na arenie międzynarodowej. Na razie pan prezydent jest skupiony na rozmowach z komikami, a ja bym chciał, żeby pan prezydent był skupiony na kreowaniu polityki zagranicznej.
Będą w tym roku wakacje od polityki?
No pewnie jakieś będą dla poszczególnych posłów, natomiast polityka jest niestety wszechobecna i nie podlega wakacjom.
A pan na wakacjach wyłącza politykę? Potrafi pan wyłączyć politykę? Nie spojrzeć do telefonu, żeby zobaczyć, co się dzieje?
Jest to szalenie trudne. Staram się to robić, jeszcze nigdy mi się nie udało.
Andrzej Rozenek, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Poseł Lewicy Marcin Zaborski. Do zobaczenia.